Ile jeszcze tych filmów o Batmanie powstanie? No, czy DC nie ma czegoś nowego? Marvel już wypuszcza swój film z 47, swoim nowym superbohaterem, a ze strony Warnera i DC znowu odgrzewany kotlet, znowu ten Batman. Najwyraźniej dość sporo filmów o Batmanie musi powstać, bo jest to dość wdzięczny temat. I prawdę mówiąc, nie przeszkadza mi, że to jest po raz kolejny odgrzewany człowiek nietoperz, zwłaszcza gdy jest zrobione w taki sposób. Znamy tę historię, wiemy czego się spodziewać i to niekoniecznie musi być wada. Można spróbować przekuć to w zaletę, co też Matt Reeves w swoim najnowszym filmie zatytułowanym The Batman prezentuje. O nim będzie dzisiaj w audycji coś obejrzanego. Spokojnie, będzie bez spoilerów. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Kino superbohaterskie jest u swojego schyłku. To nie jest żadna nowość, to nie jest żadne odkrycie. Mówiłem o tym dość mocno i gorąco przy okazji ostatniego Spidermana. I jeżeli patrzymy na to, co robi Marvel ze swoim uniwersum, no to widzimy, że szukają każdego możliwego sposobu, żeby w jakiś sposób ożywić tą gigantyczną serię, która rozprzestrzenia się na kilkadziesiąt filmów i seriali. Silą się na to, żeby połączyć jedno z drugim, żeby jak najwięcej wzbudzać ekscytacji wśród widzów, raczej wynikającej z tego, że to, co znają, łączy się z czymś innym, co znają i to daje pewny sukces kasowy. Największy konkurent Marvela, czyli uniwersum DC Comics, no nie ma takiego szczęścia. Od samego początku cały czas próbują deptać po piętach Marvela, ale niespecjalnie to wychodzi. Pomnę milczeniem to, co się działo podczas, gdy Zack Snyder stał u czele tej serii i próbował w sposób różnoraki stworzyć odpowiedź na Avengersów w postaci Ligi Sprawiedliwości. DC nie radzi sobie w to łączone uniwersum, w to uniwersum, które jest przecież kurą znoszącą złote jaja. Więc gdy już było naprawdę źle z całą serią, postanowiono wziąć krok w tył i zastanowić się, dobra, to spróbujmy wykorzystać te zalety, które mamy. I zaletą DC jest na pewno o wiele lepiej utrwalony w pamięci, w świadomości, w popkulturze kanon. Spojrzano także na to, co wychodzi, co jak do tej pory się udawało. No i takim sztandarowym przykładem gigantycznego sukcesu niewątpliwie była trylogia Batmana, wyreżyserowana przez Christophera Nolana. A to, co było cechą najbardziej charakterystyczną dla Batmanów Nolana, to to, że one były, jak to się wtedy mówiło, bardzo mocno uziemione w rzeczywistości, stroniły od tych elementów, które wydawać by się mogło definiują kino superbohaterskie. Postanowiono sięgnąć po ten schemat i zrobić film, który nie będzie aspirował do miana kina superbohaterskiego, który swoim blichtrem i przepychem zdobędzie taki sukces kasowy jak uniwersum Marvela, tylko będzie filmem trochę mniejszym, skromniejszym, ale za to będzie to film mogący śmiało pretendować do grona kina ambitnego. Takim filmem był Joker. Co można zrobić dalej po Jokerze, skoro opowiedzieliśmy o najsłynniejszym antagoniście Batmana, no to pora byłoby opowiedzieć o samym Batmanie. I już na samym początku produkcji zaznaczano nam na każdym kroku, że to będzie Batman trochę inny niż wszystkie. Batman, który nie będzie na siłę wrzucany do wszystkich innych marek, które są w posiadaniu DC Comics, tylko będzie to osobna, samodzielna historia, która będzie aspirować do tego, żeby być pełnoprawnym, artystycznym filmem, a nie tylko prostą maszynką do zarabiania pieniędzy. Na czele tego projektu postanowiono obsadzić Matta Reevesa, reżyser, który odniósł gigantyczny sukces z perspektywy tworzenia blockbusterów, dlatego że udało mu się odświeżyć postrzeganą za dość martwą serię Planeta Małp, która jako film science fiction odnosiła gigantyczne sukcesy w latach 60. Później Tim Burton próbował się za to wziąć bez jakichś większych skutków, ale oto pojawił się Matt Reeves, opowiedział tę historię od zupełnie innej strony i dał całkiem zręczną, ciekawą w oglądaniu trylogię osadzoną w uniwersum Planety Małp. Nie było to jakoś mocno wymagające kino, ale osiągnęło dokładnie to, co miało osiągnąć. Można mówić o tych filmach w kategoriach sukcesu. Natomiast Batman to zupełnie, zupełnie inna para kaloszy. Postanowiono sięgnąć do źródła, źródła mającego ponad 80 lat. Zastanowiono się, co czyni postać Batmana tak kultową, tak głęboko zakorzenioną w popkulturze, co determinuje Batmana, co jest jego największą siłą, i postanowiono wyciągnąć to na pierwszy plan. W efekcie otrzymujemy prawdopodobnie najbardziej Batmanowego Batmana ze wszystkich filmów, które pokazywały Mrocznego Rycerza na wielkim ekranie. Nie nazwałbym siebie wielkim fanem komiksów, ale co nieco za młodu Batmana czytałem, zwłaszcza te komiksy z brązowej ery superbohaterskiej. I to, jak sobie wyobrażałem świat Batmana i Gotham, które było tam zaprezentowane, Matt Reeves w swojej interpretacji Batmana odzwierciedla doskonale. Specyfiką kina superbohaterskiego jest to, że filmy te są tylko tak silne, jak bohater, o którym opowiadają. W takim układzie jest rzeczą wręcz oczywistą, że lwia część odpowiedzialności za jakość takiego filmu będzie spoczywać na aktorze, który wciela się w główną, tytułową wręcz postać. I dlatego zanim przejdę do opowiadania konkretnie o tym filmie, oczywiście bez spoilerów, to chwileczkę o Robercie Pattinsonie, który w rolę Bruce'a Wayne'a i Batmana w tym filmie się wciela. Nazwisko niebywale ostatnimi czasy głośne i modne, chociaż w sumie ostatnimi czasy, w zasadzie od ponad dekady, jest to hollywoodzki gwiazdor z prawdziwego zdarzenia, ale dość długo pracował na to, żeby o tym wizerunku zapomnieć. Początki jego kariery sięgają czwartej części Harry'ego Pottera, Harry Potter i Czara Ognia, gdzie wcielił się w dość krótki epizod Cedrica Diggory'ego, ale już wtedy odcisnął spore piętno na całym tym fandomie Harry'ego Pottera, co z kolei sprawiło, że otrzymał rolę w kultowej i niebywale popularnej sadze dla młodzieży pod tytułem Zmierzch. W ciągu tych 6 lat, kiedy te kolejne filmy z sagi Zmierzch się ukazywały, stał się niebywale rozpoznawalny i też poniekąd przez jakość tych filmów też niebywale krytykowany. Wraz z partnerującą mu wtedy na ekranie Kristen Stewart. Nie wiem, czy ta dwójka ma teraz między sobą jakiś zakład. Równie dobrze mogliby mieć, ponieważ i jedno i drugie dość mocno starają się poprzez dobór swoich kreacji i ciężką pracę, którą wkładają przed kamerą, żeby cały świat jak najszybciej zapomniał o ich dorobku związanym z sagą Zmierzch. W przypadku Pattinsona on dość dobrze potrafił się zakręcić wokół kina niezależnego, wokół kina niszowego. Zaraz po sadze Zmierzch nawiązał współpracę z reżyserem Davidem Cronenbergiem, co zaowocowało filmem pod tytułem Kosmopolis. Później, przez w zasadzie całą tą poprzednią dekadę, skupiał się raczej właśnie na takich mniejszych, skromniejszych projektach. By wspomnieć o takim filmie jak The Rover, czy na przykład ten film Wernera Herzoga, który nie był jakoś przesadnie dobry, no ale był to film Wernera Herzoga. Jest to przynajmniej psychologicznie różnica między sagą Zmierzch. Później nastąpił zwrot w karierze Roberta Pattinsona i większość krytyków zwróciła na niego uwagę i na jego niewątpliwe zdolności aktorskie po filmie w reżyserii braci Safdie zatytułowanym Good Time. A później zdecydowanie zwrócił na siebie dość mocno uwagę, występując u boku Willema Dafoe w kultowym już, myślę, tylko po kilku latach filmie Lighthouse. Od tego czasu można zaobserwować taki minimalny powrót Roberta Pattinsona do światła fleszy i światła reflektorów, zarówno za sprawą filmu Tenet w reżyserii Christophera Nolana, czy teraz, patrząc na to, jak bierze na warsztat bardzo kultową, ikoniczną wręcz kreację Bruce'a Wayne'a, czy też Batmana. Zwracam na to uwagę wyłącznie z tego powodu, że gdyby film Matta Reevesa pod tytułem Batman ukazał się, no tak powiedzmy, dekadę temu, to nie byłaby to dość dobrze odbierana rola Roberta Pattinsona, dlatego że większość ludzi skojarzyłaby się dość szybko z tym, co pokazywał na ekranie jako Edward Cullen w sadze Zmierzch. Ale że w ciągu tych 10 lat pokazał dokładnie, na co go stać, myślę, że teraz mało kto będzie się doszukiwał jakichkolwiek skojarzeń z Edwardem ze Zmierzchu. A są to skojarzenia, które nasuwają się chociażby przez klimat, ponieważ klimat, który pokazany jest w Batmanie, no, może się jakoś delikatnie tak skojarzyć. Nie jest przypadkiem, że w zasadzie jedyną piosenką popularną, którą usłyszymy w trakcie oglądania Batmana, będzie utwór z płyty Nevermind grupy Nirvana zatytułowany Something in the Way. Ponieważ w tym Batmanie, którego odgrywa Robert Pattinson, jest jakaś taka właśnie kobajnowska mroczność. Nie doszukiwałbym się, tak jak co po niektórzy zachodni krytycy, którzy stwierdzili, że ten klimat, który widzimy, jest bardzo depresyjny i bardzo mroczny. Niewątpliwie jednak jest to zupełnie inne podejście do tej iteracji Batmana i do tego, co widzimy na ekranie. Bo tak naprawdę bardzo mało jest tutaj kina superbohaterskiego, bo tak naprawdę co otrzymujemy, to 3-godzinny polityczno-kryminalny thriller z delikatnym Batmanem w tle, a nie na odwrót. I to w zasadzie jest największa siła tego filmu. Pattinson sprawdza się na ekranie dość dobrze, zarówno jako Bruce Wayne, jak i jako Batman. Chociaż tego pierwszego widzimy zdecydowanie mniej, ale gdy go widzimy, to jest to Bruce Wayne zupełnie inny niż te wszystkie poprzednie iteracje. Wreszcie widzimy tutaj superbohatera, który tak jak w komiksach już od dłuższego czasu dość mocno jest targany zarówno duchami swojej przeszłości, jak i piętnem wykonywanej przez niego teraźniejszości. Natomiast jako Batman sprawdza się całkiem nieźle. Ta wersja Batmana skupia się w dużej mierze na tym, żeby zaszczepić w swoich wrogach strach, żeby kryminaliści, którzy szerzą się po całym Gotham, zaczęli się bać samej idei Batmana. To koncept, który przyświeca Bruce'owi Wayne'owi lepiej bądź gorzej. Natomiast ten Batman, którego otrzymujemy na ekranie, też jest trochę inny niż te poprzednie wersje, do których mogliśmy się przyzwyczaić. Bo to, z czego znany jest komiksowy Batman, to przede wszystkim to, że nie ma supermocy i w większości opiera się na swoim intelekcie oraz sile własnych mięśni, jest super ultra obrzydliwie bogaty, więc ma w swoim dorobku olbrzymi arsenał różnych gadżetów niczym James Bond. To także widzieliśmy wielokrotnie, ale to, co jest prawdopodobnie najbardziej definiującą cechą Batmana, to to, że jest najlepszym detektywem na świecie. I tego paradoksalnie w poprzednich filmach o Batmanie było bardzo mało. Przypominam sobie tą wersję Christophera Nolana, która w zasadzie tej detektywistycznej roboty miała najwięcej, ale tam ona sprowadzała się do tego, że Batman odpalał swój superkomputer i komputer mu wypluwał wszystkie wyniki. Pamiętam bardzo dobrze scenę z Mrocznego Rycerza, gdzie Batman po prostu znalazł pocisk w ścianie, więc wywiercił ten kawałek ściany, wrzucił to do komputera i komputer mu od razu wypluł odcisk palca i wszystko to, co powinien wiedzieć. Z jednej strony było to bardzo fajne, to by się super oglądało w filmie o Jamesie Bondzie, natomiast z faktyczną detektywistyczną, intelektualną robotą, z której znany jest komiksowy Batman, to ma niewiele wspólnego. Całe szczęście filmy Matta Reevesa dość dobrze próbuje to wszystko wynagrodzić. I tak jak już wspominałem wcześniej, otrzymujemy 3-godzinny thriller, który jest tak skonstruowany, że od samego początku do niemalże samego końca, do tego punktu kulminacyjnego, trzyma nas dość mocno w napięciu. W napięciu, które towarzyszy podczas oglądania świetnych thrillerów, thrillerów kryminalnych, skojarzenia z twórczością Davida Finchera, a zwłaszcza w szczególności z filmem Seven, będą natychmiastowe i będą oczywiste i są to skojarzenia jak najbardziej trafne, jak najbardziej słuszne. Dostajemy to jeszcze odrobinę przyprószone aspektem politycznym. To jest także kolejny element, który Christopher Nolan wrzucił tylko w zasadzie do Mrocznego Rycerza, no i odrobinę jeszcze może gdzieś tam do Mroczny Rycerz powstaje, to gdzieś tam było w tle, ale nie wysuwało się to nigdy na pierwszy plan, no bo jednak to, z czego wynikała ta niesamowita dynamika Mrocznego Rycerza, czyli drugiej części serii o Batmanie Christophera Nolana, to jednak była przede wszystkim akcja, a tutaj ten film pozwala sobie wielokrotnie na to, żeby trochę pobłądzić, trochę nabudować nam klimat, żeby wyprowadzić niejako fałszywe tropy, żebyśmy jako widzowie wraz z głównymi bohaterami odkrywali tę zagadkę, która jest na ekranie. Zagadka jest dość dobrym określeniem, dlatego że w tym filmie głównym przeciwnikiem Batmana jest uwielbiający zagadki Riddler. Postać, którą fani filmowi mogą zdecydowanie kojarzyć z tej serii filmów o Batmanie wyreżyserowanej przez Joel Michaela Schumachera, wtedy w tę postać wcielał się Jim Carrey. No nie uświadczymy tutaj tego samego. Ta różnica, ta dysproporcja między tym, co widzieliśmy w kreacji Jima Carreya, a tym, jak zaprezentowany Riddler jest tutaj, jest jeszcze większa niż to, jak był postrzegany Joker, tworzony przez chociażby Jacka Nicholsona, a później przez Heatha Ledgera czy Joaquina Phoenixa. Jest olbrzymia przepaść. Tutaj w rolę Riddlera wciela się Paul Dano. I ta wariacja Riddlera, nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale jest niebywale interesująca, dość mocno osadzona w rzeczywistych realiach. Możemy sobie z łatwością wyobrazić, że ten Riddler, którego obserwujemy na ekranie, jest prawdziwą postacią, prawdziwym człowiekiem, który może stać się jakimś takim realnym, terrorystycznym zagrożeniem. Paul Dano, to co trzeba o nim powiedzieć, jest na ekranie po prostu przerażający. I myślę, że sobie śmiało zasłużył na miejsce obok Heatha Ledgera, czy Joaquina Phoenixa, czy nawet Jacka Nicholsona, obok tych najlepiej sportretowanych przeciwników Batmana. Zasadniczo ten film jest po prostu świetnie zagrany przez wszystkich, których widzimy na ekranie, nie tylko Robert Pattinson. Ten film nie spoczywa wyłącznie na jego barkach, ponieważ zarówno Zoe Kravitz, która wciela się w rolę Catwoman, jest świetna i też daje swój własny, oryginalny twist na tej postaci. Daje tej postaci coś, czego Anne Hathaway we Mroczny Rycerz Powstaje dać nie była w stanie, ponieważ ten film nie był tak bardzo wokół niej sfokusowany. Mamy świetnego Jeffreya Wrighta jako Jima Gordona, mamy także Andy'ego Serkisa jako Alfreda Pennyworth'a, mamy także w tym filmie Colina Farrella, na co warto zwrócić uwagę, dlatego że w trakcie oglądania filmu można go nie zauważyć. Colin Farrell, który w tym filmie wciela się w równie kultowego przeciwnika Batmana, jakim jest Pingwin, jest na tym ekranie po prostu nie do rozpoznania i naprawdę trzeba się, patrząc na sceny, w których jest Pingwin, trzeba się dość mocno doszukać, patrzeć głęboko w oczy, żeby dostrzec tam Colina Farrella. Jest kompletnie odmieniony i świetnie się w tej roli sprawdza. Trochę przypomina młodego Roberta De Niro niż teraźniejszego Colina Farrella. Świetnie jest to zagrana postać oraz jeszcze jeden dość znany i dobrze rozpoznawalny aktor, ale nie wiem, czy on się pojawiał w jakichkolwiek materiałach promocyjnych. Na pewno dla mnie to była spora niespodzianka zobaczyć go na ekranie, więc nie będę tutaj zdradzał. Jeżeli dla kogoś także to mogłaby być niespodzianka, też sprawdza się doskonale. Mnóstwo jest tutaj elementów, które po prostu działają i sprawiają, że dostajemy po prostu zręczny film. O muzyce można mówić sporo, dlatego że z tych wszystkich ścieżek dźwiękowych do wszystkich różnych filmów superbohaterskich, no to ta ścieżka dźwiękowa do Batmana jest gdzieś tam najmocniej zakorzeniona w świadomości widzów. Zarówno ta stworzona przez Danego Elfmana do tej serii filmów o Batmanie wyreżyserowanych przez Tima Burtona, jak i ta stworzona przez Hansa Zimmera do tej serii nolanowskiej, tak tutaj Michael Giacchino dokłada swoją cegiełkę do stworzenia ikonicznego brzmienia Batmana. Motyw przewodni Batmana opiera się zasadniczo na czterech prostych nutach, ale działa to rewelacyjnie. Jest to spory kontrast w porównaniu z tym olbrzymim, monumentalnym, orkiestrowym brzmieniem, które dawał nam Hans Zimmer, ale tutaj to po prostu działa. Jest to film bardzo dobrze nakręcony, bardzo dobrze zmontowany, świetnie wyreżyserowany, z konkretną wizją, z konkretnym celem pokazania tego świata Batmana na ekranie i widać to na każdym kroku. W tej warstwie technicznej naprawdę nie mam do tego filmu jakichkolwiek zarzutów, ale to są moje spostrzeżenia dopiero po pierwszym seansie. Kto wie, czy nie mam pojęcia, czy ten film może zyskać czy stracić na ponownym oglądaniu, ponieważ filmy Christophera Nolana, zwłaszcza Mrocznego Rycerza, widziałem wielokrotnie i gdzieś tak koło 6-7 obejrzenia zacząłem dostrzegać pewne wady, pewne jakieś niuanse, które trochę rzutują na ten film, ale wciąż mam z tyłu głowy to, jak bardzo oczarowany byłem za pierwszym razem, więc gdzieś ten film wysoko w mojej głowie pozostaje. Czy Batman Matta Reevesa będzie działał tak samo za drugim obejrzeniem? Nie mam pojęcia, ale bardzo chętnie się o tym przekonam.
Coś obejrzanego.
Myślę, że postać Batmana na tle wszystkich innych superbohaterów bardzo mocno się odznacza. Głównie dlatego, że jest to postać chyba najlepiej zakorzeniona w popkulturze. Oczywiście Superman jest jeszcze bardziej, ale jeśli chodzi o te szczegóły, detale, które wpływają na to, że Batman jest super Batmanem, myślę, że nie ma sobie równych. Oczywiście fani Marvela gdzieś mnie tutaj zjedzą i zaczną mi wrzucać swoje jakieś poszczególne przykłady, że Spider-Man, że Kapitan Ameryka, bla, bla, bla. Ale jeśli chodzi o takiego widza, który nie ma zbyt wielkiego związku łóżku z kinem superbohaterskim, z komiksami, to prawdopodobnie najlepiej będzie kojarzył właśnie Batmana czy Supermana z tych poprzednich iteracji. I tak jak wskazywałem wcześniej, to może być wada. Jeżeli po raz kolejny mamy oglądać te same wydarzenia, które już widzieliśmy w poprzednich filmach, no to już nie robi wrażenia. To jest jeden z powodów, dla którego Batman w wersji Bena Afflecka, wyreżyserowany przez Zacka Snydera, nie działał tak dobrze, jak mógłby działać. Tam nie było jakiegoś takiego pierwiastka, który byłby ciekawy, który byłby świeży. Pomimo tego, że pokazywał nam już starszego, doświadczonego, zgryźliwego Batmana, to wydawało się to po prostu nienaturalne, niezbyt fajne, niezbyt ciekawe. Sztuka tkwi w tym, żeby pokazywać te wydarzenia, które są oczywiste i znane, jak chociażby to, co ukształtowało Batmana, żeby został Batmanem, czyli śmierć jego rodziców w sposób oryginalny, w sposób zaskakujący, w sposób trochę zmieniający tę postać. I to dostajemy tutaj w wersji Matta Reevesa. Bo te poprzednie Batmany, wcześniejsze Batmany, one raczej skupiały się na pokazywaniu Batmana w pełni chwały, w pełni swojej glorii i sukcesów, zwłaszcza te bartonowskie, te schumacherowskie. Niby Batmany Christophera Nolana pokazywały jego początek, zwłaszcza Batman początek, ale jakby spojrzeć na to z boku, to w żadnym momencie nie czuliśmy, żeby to był początek Batmana i jego kariery, żebyśmy obserwowali jego początki. On co prawda napotykał pewne przeszkody związane z tym, że dopiero co zaczynał, ale od razu sobie z nimi radził. Natomiast to, jaką wersję Batmana otrzymujemy tutaj, jest dość mocno podkreślane na każdym kroku. Obserwujemy drugi rok działalności Bruce'a Wayne'a jako Batman w mieście Gotham. Nie jest to sam początek, ale dalej pewne rzeczy są, wymagają dopracowania. Nie jest to idealny, bezbłędny Batman, który na każdym kroku jest uosobieniem sprawiedliwości i wzorem wszelkich cnót. Nie, on także popełnia błędy. Niekiedy są to dość komiczne błędy, które w filmie, który jest dość mroczny, bardzo dobrze się kontrastują, ale to, co przede wszystkim widzimy, to, że walka, którą on toczy z przestępczością w Gotham jest uzasadniona i jest to faktyczna walka, a nie po prostu ścieranie się z kolejnymi przestępcami i tłuczenie ich na kwaśne jabłko. To jest świeże podejście, którego w wersji filmowej Batmana jeszcze nie widzieliśmy. A zarazem, i to może stać w kontrze do tego, co mówiłem wcześniej, ale tylko pozornie, jest to najbardziej Batmanowy ze wszystkich Batmanów, które ukazały się na wielkim ekranie. Chodzi mi przede wszystkim o klimat, o ten świat przedstawiony. Jest bardzo dużo tutaj elementów, które przypominają to, co widzieliśmy w wersji animowanej, w tej najpopularniejszej, czyli Batman The Animated Series. Ale zarazem jest to bardzo mocno uziemione, jest to bardzo mocno osadzone w rzeczywistości. Zaryzykowałbym tezę, że nawet jeszcze bardziej niż to, co pokazywał Christopher Nolan. A przecież to była seria filmowa, która odarła kino superbohaterskie, które wtedy było dopiero w swoim zalążku, z tych wszystkich elementów nadprzyrodzonych, fantastycznych, typowo komiksowych, serwując nam tak naprawdę zręczny film akcji. Ten film o Batmanie, zwłaszcza najbardziej sztandarowy, najpopularniejszy, uznawany za najlepszy, Mroczny Rycerz, no to czy to był film o Batmanie? No z jednej strony tak, ale moglibyśmy zamienić postać Batmana na chociażby Jamesa Bonda czy Ethana Hunta z serii Mission Impossible i ten film wiele by się nie różnił. W swojej esencji pozostałby ten sam. Natomiast tutaj nie byłoby to zbyt możliwe, dlatego że nie byłoby już tego charakterystycznego, bardzo mocno neo-noirowego klimatu, z którego Batman w komiksach, w animacjach jest bardzo mocno znany. Jakbym się tak chciał teraz zastanowić, co wpływa bądź nie wpływa na sukces Batmana, na sukces w ogóle kina superbohaterskiego, które jest gatunkiem, to będzie to bardzo podobne co z westernami z lat 50. i 60., gdzie tych westernów była cała masa, dlatego że było to w miarę tanie w produkcji i ludzie chcieli na to iść, więc tworzono te westerny masowo, ale nie pamiętamy o tych setkach westernów, które się wtedy pokazały. Pamiętamy te westerny, które próbowały robić pewne rzeczy inaczej, które kładły nacisk na pewne elementy, które poza tym, że były osadzone na Dzikim Zachodzie, były czymś więcej, próbowały czegoś innego, czegoś odmiennego. Z Batmanami jest to samo. Nie wspominam tutaj o tym Batmanie z lat 60., który całkiem nieźle oddawał tą pierwszą iterację Batmana ze złotej ery superbohaterskiej, bo to jest dość mocno kampowe, to jest zupełnie coś innego niż... To w ogóle nie traktowałbym tego jako kino superbohaterskie, to jest po prostu kwaśne kino lat 60. Natomiast później mieliśmy wersję Batmana z Timem Burtonem, która jest dość dobrze zapamiętana przez popkulturę. I wydaje mi się, że w dużej mierze wynika to z tego, że to nie jest tak mocno Batmanowy Batman. To jest po prostu jeden z wielu filmów w stylistyce Tima Burtona, która po prostu dobrze pasuje, dobrze się komponuje ze światem Batmana, z tym uniwersum Batmana. Później mamy Batmanę Joela Schumachera, które no, są mocnym dzieckiem lat 90., krzykliwych, bardzo głośnych i są wręcz karykaturalnie komiksowe. Są po prostu kinem superbohaterskim, w którym Batman ma super zbroję i na tej zbroi ma sutki. I tyle z tego filmu można zapamiętać. Czerstwe dialogi. Chcę wierzyć, że może te Batmany Joela Schumachera mogą otrzymać jakieś drugie życie, tak jak prequele do Gwiezdnych Wojen. Mogą stać się po prostu memem samym w sobie. Ale nie wiem, dawno tych filmów nie widziałem i chyba nie chcę się z tym zmierzyć. Natomiast Nolan po prostu zaserwował nam w trzech częściach całkiem dobre kino akcji. Kino nawet nolanowskie, to z którego był Nolan znany we swojej wczesnej twórczości, czyli trzymanie w napięciu od początku do końca, nagłe zwroty akcji, bum, 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 nawet nie widzisz widzu, kiedy film się kończy, po prostu dostajesz potężną dawkę nawet nie takiej głupiej, nawet czasami intelektualnej adrenaliny. Natomiast jeśli chodzi o Zacka Snydera i chodzi o tego Batmana Bena Affleckowego, to ja z tego filmu już praktycznie nic z tych nie pamiętam. Dlatego, że tam ten Batman od samego początku był w tle. Miał być po prostu jakimś jednym z elementów wielkiego, współdzielonego uniwersum, które istniało wyłącznie po to, żeby zrobić pieniądze, bo jakiegoś takiego uzasadnienia fabularnego w tym nie było, nie uświadczyliśmy i to po prostu nie działało. I teraz dostajemy Batmana, który jest świetnym Batmanem, który świetnie oddaje klimat. I tutaj dostajemy po prostu bardzo dobry film, bardzo dobry kryminał, thriller, polityczno-kryminalny, tak jak już to określałem, ale nie tak jak bywało to określenie też używane, że jest to thriller polityczny w kontekście drugiej części Kapitana Ameryki, Winter Soldier. Bo jednak tam to była kolejna część przygód Kapitana Ameryki, tylko gdzieś tam troszkę położono minimalny nacisk na to, żeby był jakiś taki wątek szpiegowski, trochę kryminalny, trochę polityczny. Tutaj te proporcje są zupełnie odwrotne. To jest pełnoprawny, pełnokrwisty thriller, dreszczowiec z zagadką kryminalną, budowaniem napięcia, a te elementy batmanowe, one są wartością dodaną. Bez nich ten film byłby w stanie się obronić, ale z nimi daje naprawdę fajny kawałek kina. I próbując podsumować to, co przed chwilą powiedziałem, to myślę, że możemy gdzieś traktować tego Batmana jako trochę odmienny typ kina superbohaterskiego. Trochę gdzieś ten Batman staje się czymś podobnym do Szekspira. Oczywiście nie pod względem jakości, ale bardziej pod względem tego szablonowego monomitu, który jest tak dobrze znany i rozpoznawalny, że sztuką jest opowiedzenie o nim w inny sposób. Film Matta Reevesa nam to dostarcza, chociaż jak teraz sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że możemy ten film traktować niekoniecznie jako kolejną iterację, adaptację komiksu o Batmanie. O wiele bardziej ten film mi się kojarzy jako taki trochę delikatny remake nolanowskiego Mrocznego Rycerza. Te dwa filmy mają ze sobą wiele podobieństw, zarówno w tej warstwie fabularnej, jak i w tym postrzeganiu postaci Batmana. Nie chcę tutaj zbyt wiele zdradzać w jakich elementach, ale jeżeli zobaczycie ten film i będziecie gdzieś mieli z tyłu głowy, żeby doszukiwać się podobieństw do tego, co pokazał Christopher Nolan w Mrocznym Rycerzu, to znajdziecie ich dość sporo. Skoro porównywałem tego najnowszego Batmana do poprzednich filmów o Batmanie, to wypadałoby też porównać do jeszcze innej anomalii z tego samego uniwersum anomalii na tle wszystkich innych filmów superbohaterskich, jakim był Joker z 2019 roku. I w sumie bardzo dobrze, że nagrywam to, co mówię o filmach, bo musiałem sobie dość dobrze przypomnieć, co i jakie emocje towarzyszyły mi przy oglądaniu Jokera, zwłaszcza, że później, po tym jak ten film był oglądany przez coraz większą rzeszę ludzi, zaczęła mu towarzyszyć jakaś taka dziwaczna aura, która mogła wpłynąć na to, jak ten film był postrzegany. Ale nie, odsłuchałem sobie i zaraz po obejrzeniu Jokera miałem z tym filmem raczej dość pozytywne skojarzenia. Raczej mi się podobał. Joaquin Phoenix oczywiście przyćmiewał w tym filmie wszystko, ale to był po prostu bardzo zręczny film. I tutaj rzecz będzie miała się podobnie. Tam to, że to było osadzone w uniwersum superbohaterskim, to był jakiś taki dodatkowy czynnik. Liczyła się cała esencja, która byłaby w stanie się obronić bez tego wszystkiego. Może jedynie Robert Pattinson Pattinson nie błyszczy tak bardzo jak Joaquin Phoenix, ale po prostu daje radę. I biorąc pod uwagę, że podpisał kontrakt na 3 filmy o Batmanie, to nie mogę się doczekać, jak będą wyglądały kolejne wersje, bo zapowiada się to uniwersum naprawdę całkiem zręcznie. Zatem, czy warto obejrzeć tego nowego Batmana? No ja polecam. To jest film, na który można pójść, nawet gdy ktoś tego kina superbohaterskiego po prostu nie trawi. To jest po prostu dobry film. To jest dobry kryminał. A nie mamy zbyt wiele kryminałów, które są dobre, które wysuwają się na pierwszy plan, które potrafią oczarować i które potrafią utrzymać w napięciu tak długo jak ten film. To pod tym względem jest to niebywała gratka, na którą warto poświęcić te 3 godziny z życia. A jeżeli ktoś nazywa się fanem Batmana, lubi te filmy superbohaterskie, no to myślę, że będzie miał z tego seansu jeszcze większą gratkę. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. Trzymajcie się jakoś. Pa, pa.
Coś obejrzanego.